Dzisiaj chcę na podstawie Bożego Słowa wykazać, czemu służą sztormy i burze w życiu duchowym dzieci Bożych. I jak przetrwać trudne chwile i jak wyciągnąć z nich błogosławione wnioski, pozytywne wnioski i jak w końcu dojść do wniosku, aby Bogu za nie podziękować. Czy w ogóle mamy powód, by Bogu za nie podziękować. Słowo Boże od początku, kochani, nas uczy, że burze w naszym życiu wierzących ludzi są wręcz nieuniknione. Takie jest w zasadzie jednoznaczne przesłanie kazania Jezusa na górze, zwane kazaniem błogosławieństw. Nie da się po prostu od nich uciec. Są jednak burze zawinione i niezawinione. I o nich dzisiaj będziemy mówić. Jak się zachować w sytuacjach, jak Bóg się zachowuje w sytuacjach, kiedy burze są zawinione przez nas? Kiedy też jednak jak się zachować, co robić? Kiedy nie wiesz, co masz robić, kiedy burza nie jest zawiniona, tak jak w przypadku apostoła Pawła? Ale są też sztormy, które przychodzą do naszego życia wskutek właśnie naszego nieposłuszeństwa i są bezpośrednim rezultatem grzechu. Biblia pokazuje, że Bóg właśnie w czasie burz, nie w czasie spokojnego życia, ale w czasie burz przekazywał wielkie prawdy. I spotkamy się, gdy czytamy uważnie Stary Testament, spotkamy się w sytuacji, kiedy znalazł się człowiek Boży w czasie właśnie burzy. Spotykamy się z burzą w Ewangeliach i spotykamy się z burzą już, kiedy został Duch Święty wylany. A więc zobaczcie, trzy etapy. Stary Testament, okres Ewangelii, kiedy Pan Jezus miał osobiste relacje społeczne z uczniami. Także znaleźli się nieraz w sytuacji burzliwej. Także już okres, kiedy Pan Jezus został zabrany, w Jego miejsce przyszedł Duch Święty, zobaczcie, i także były dopuszczone burze. I każda z nich miała inny charakter, każdej z nich Bóg chciał czegoś nas nauczyć, dać jakąś dla nas lekcję. Żadna się nie powtarzała. Może przyjdziemy do Starego najpierw Testamentu, a potem przejdziemy do Nowego. Jak się każdy z nas domyśla, bo i nawet dzieci w szkółce wiedzą i znają tą historię Jonasza. W jakich okolicznościach, jak doszło do tego, że Jonasz znalazł się w oku burzy. Może przypomnimy sobie tę historię i przeczytamy dłuższy może tekst włącznie z tą modlitwą, którą właśnie Bóg nauczył Jonasza w dziwnym miejscu, prawda? Ale widzimy, że właśnie podczas burzy czegoś Bóg nauczył, przybliżył do siebie i tę historię Duch Święty uznał za właściwą, aby odnotować ją w Biblii. Więc Bóg wezwał Jonasza do powołał Jonasa, aby był błogosławieństwem, a tymczasem Jonasz w pewnym momencie nieposłuszeństwa stał się przekleństwem dla siebie, ale też i dla sprawił kłopoty, przy tym dla swojego otoczenia. I tu możemy już wnioski wyciągnąć z tego, że tak jak Bóg powołał Jonasza do przekazania dobrej, radosnej nowiny, do przekazania woli Bożej, do przekazania obrazu Boga, którego znał Jonasz. Taki Bóg nas powołał do tego, abyśmy szli do Niniwy tego świata. Niniwa jest typem tego świata, abyśmy byli błogosławieństwem dla tego świata, błogosławieństwem dla otoczenia, w którym żyjemy, czy to w domu, w rodzinie, czy też w pracy, czy też na studiach, w szkole. I to jest możliwe i taka jest Boża wola, żebyśmy byli błogosławieństwem dla otoczenia, a często z powodu nieposłuszeństwa, no właśnie, może być nasze życie świadectwem odwrotnym. Bóg powiedział, czytam to z Księgi Jonasza, stronica 986. Wstań, idź do Niniwy, tego wielkiego miasta, i mów głośno przeciwko niej, gdyż jej nieprawość doszła do mnie. Lecz Jonasz wstał, a więc zobaczcie, jest etap taki w życiu też naszym, że kiedy Bóg coś mówi, to, co jest łatwe, to, co jest takie łatwiejsze, jesteśmy w stanie zrobić to, co nie wymaga jakiegoś poświęcenia, to, co nie wymaga jakiejś większej ceny, to, co nie wymaga jakiejś konfrontacji z przeciwnikiem, czy po prostu Jonasz nawet mógł się obawiać nowego środowiska. A już pomijając inne argumenty, jakie miał ku temu, żeby nie pojechać do miejsca docelowego, do którego Bóg go posyłał. Jonasz wstał. Jest pewien etap, że wykonał pewien krok, tak, zgodnie z tym, jak Bóg powiedział. I w życiu chrześcijan jest tak, że często wykonają pewien krok, zrobią jakiś krok naprzód, troszkę rozwiną się, troszkę duchowo wzrosną. I potem, no właśnie, kiedy stają coraz większe zadania, kiedy stają coraz przed większymi trudnościami, no właśnie, wtedy zachowują się tak jak Jonasz. Lecz Jonasz stał, aby uciec sprzed oblicza Pana do Tarszyszu. A gdy przybył do Jafy, znalazł tam okręt, który miał płynąć do Tarszyszu. I zapłaciwszy za przejazd, wszedł na pokład, aby sprzed oblicza Pana jechać z nimi do Tarszyszu. Lecz Pan zesłał silny wiatr, który Bóg zesłał tę burzę, sprowokowało nieposłuszeństwo Jonasza. Była to burza zawiniona przez Jonasza. To Jonasz był sprawcą tej burzy. To Jonasz ściągnął burzę nie tylko na siebie, ale i na tych, którzy z nim płynęli. Także otoczenie, nie powiem niewinne otoczenie, musiało cierpieć, musiało przeżywać chwilę stresu, prawda? Zagrożenia życia, zobaczmy, niewinni ludzie z otoczenia przeżywają, kochani, konsekwencje nieposłuszeństwa jednego człowieka, nieposłuszeństwa Bogu. Zamiast być błogosławieństwem dla otoczenia, Jonasz jest dla nich przekleństwem. Lecz Pan zesłał silny wiatr na morze i zerwała się potężna burza na morzu. Tak iż zdawało się, że okrętowi grozi rozbicie. Więc sytuacja nie do pozazdroszczenia. Położenie nie do pozazdroszczenia. Śmierć zagląda w oczy. Wtedy żeglarze przestraszyli się i każdy wołał do swojego Boga. Sprzęt, który był na okręcie, wyrzucili do morza, aby zmniejszyć ciężar. Jonas zaś szedł sam na sam dół okrętu i zasnął twardym snem. Wtedy podszedł do niego kapitan okrętu i tak rzekł do niego: dlaczego ty śpisz? Czy w ogóle, kochani, podczas burzy można spać? Właśnie Bóg uczy, że podczas burzy, Bóg dopuszcza burzę czasami, żeby nas obudzić, bo podczas burzy nie zaśniesz. Nie powinien zasnąć. Zobaczcie, całe jego otoczenie nie spało, tylko każdy przypomniał sobie jakiegoś swojego Boga. Każdy przypomniał jakieś swoje bóstwo. Żeby w takiej dramatycznej chwili kryzysu, wołać do swoich bogów. Zobaczcie, tylko człowiek wierzący w żywego Boga, który znał żywego Boga, w tym czasie burzy szuka miejsca, by zasnąć, by może stłumić głos sumienia, który się odezwał, bo najczęściej, kiedy jesteśmy nieposłuszni, Bóg przemawia do nas przez sumienie, porusza nasze sumienie. Nasze sumienie nas w miłości Bożej napiętnuje. nasze sumienie nas oskarża i coś z tym trzeba zrobić. Oczywiście Bóg poucza, że w takiej sytuacji najlepiej jest wyznać, żałować, wyznać ten grzech nieposłuszeństwa, żałować, prosić Boga o łaskę, o siłę, żeby więcej nie zachowywać się tak, jak się zachował w tym momencie. To tak powinno być, tak wierzący człowiek powinien postąpić, tak się powinien zachować. Ale gdy nie jesteś gotowy z różnych powodów wyznać grzechu, to próbujesz to sumienie zagłuszyć. Jedni zagłuszają dzisiaj poprzez zatopienie w alkoholu. Inni zażywają narkotyków. Inni zażywają innych może środków leków po prostu, lekomanii. Po to, żeby na chwilę, czy na kilka godzin, czy na kilkanaście godzin zagłuszyć głos sumienia, którym Bóg przemawia do nas. I na jakiś czas śpią. Jonasz zasnął, kiedy dookoła burza szalała, kiedy zagrażało życiu niebezpieczeństwo życia, kiedy zdrowy rozsądek ludzki by nakazywał módl się w tym czasie. Jakkolwiek, ktokolwiek spowodował tę burzę, nie szukaj winnych tej burzy. Módl się, żeby twoje życie było ocalone, żeby było ocalone tych, którzy się z tobą razem znajdują. Ale zobaczcie, Jonasz jest zainteresowany jednym, by zagłuszyć głos sumienia. Mówi, najlepiej, kiedy gdzieś znajdę spokojne miejsce, gdzieś szukam miejsca izolacji, żeby się odizolować od ludzi i zasnąć. Choć na kilka godzin zapomnieć o tej sytuacji, choć na kilka godzin rozstać się z tym, a potem jakoś to będzie, jak się obudzę. Nie martwię się tym. Ale kochani, znalazł go kapitan i woła, pyta się o to pytanie, dlaczego śpisz? Wstań, pewnie też masz jakiegoś swojego Boga. Wołaj więc do swojego Boga. Może Bóg wspomni na nas i nie zginiemy. I rzekł jeden do drugiego, i to szybko, skoro Jonasz nie był gotowy do modlitwy, wtedy rzekli do niego, rzekł jeden do drugiego, szybko, rzućmy losy, aby się dowiedzieć, z czyjej teraz właśnie winy spadło na nas to nieszczęście. Zobaczcie, od początku cały czas mówię, Bóg posyłał tego człowieka z Bożym błogosławieństwem, aby był błogosławieństwem, ocaleniem, ratunkiem dla Niniwy. Tymczasem zobaczcie, co sprowadza nieposłuszny Jonas. Sprowadza nieszczęście, przekleństwo. Rzućmy losy, aby się dowiedzieć, z czyjej winy spadło na nas to nieszczęście. Gdy więc rzucili losy, los padł na Jonasza. Nawet Bóg, zobaczcie, kierował losami, by wskazać tego, który się ukrywał. Tego, który nie chciał się ujawnić. Tego, który nie chciał wziąć odpowiedzialności za swoje nieposłuszeństwo. I rzekł jeden drugiego szybko. Wtedy rzekli do niego, powiedzcie nam, z czyjej winy spadło na nas to nieszczęście? Jakie jest twoje rzemiosło? Skąd pochodzisz? Nic nie wiemy o tobie. Jaki jest twój kraj? I z którego ludu jesteś? Chcemy się dowiedzieć więcej coś o tobie. I odpowiedział im, jestem Hebrajczykiem. I wtedy, zobaczcie, dopiero gdy go przyparli do muru, jak to się mówi, wtedy był gotowy wyznać, kim jest naprawdę. Jestem Hebrajczykiem, a więc czczę Pana Boga niebios, tego, który stworzył morze i ląd. Wtedy ci mężowie bardzo się zlękli, i dowiedziawszy się, że ucieka sprzed oblicza Pana, zorientowali się, bo im to był powiedział, właśnie rzekli do niego, dlaczego to uczyniłeś? Nie rozumiemy. Zna Stwórcę nieba i ziemi. My to gdzieś znamy jakiegoś Stwórcę Boga Słońca, jakiejś planety, księżyca, jakąś boginię, a ty znasz Stwórcę Boga, który stworzył niebo i ziemię. Dlaczego to uczyniłeś przed Nim? Na to rzekli do Niego, co poczniemy z Tobą, aby morze uspokoiło się i zaniechało nas, bo morze im dłużej, tym bardziej się burzy. Wtedy rzekł do nich, weźcie mnie i wrzućcie do morza, a morze uspokoi się i zaniecha was, bo wiem, że z powodu mnie zaskoczyła was ta wielka burza. Lecz ci mężowie wiosłowali, chcąc się dostać do brzegu. Nie mogli wszakże, gdyż morze coraz bardziej burzyło się przeciwko nim. Wtedy wzywali Pana, mówiąc, o Panie, nie dopuść, abyśmy zginęli z powodu tego człowieka. I nie obarczaj nas winą przelania krwi niewinnej, bo cóż oni byli winni? Bo Ty, o Panie, czynisz, co chcesz. Wzięli więc Jonasza i wrzucili do morza. Wtedy morze przestało się burzyć. Zobaczcie, poganie zaczęli wołać do tego Boga, w którego wierzył Jonasz. A ci mężowie bardzo się zlękli Pana i złożyli więc Panu ofiarę i uczynili śluby. Cóż za zatwardziałość serca tego człowieka, który został powołany, by zanieść błogosławieństwo, by zanieść dobrą nowinę dla ludzi, którzy mieli być uratowani. Lecz Pan wyznaczył wielką rybę. Zobaczcie, nie wiem, czy na prośbę Jonasza, bo nie wynika z tego, nie widzimy ani słyszymy z treści tego słowa przeczytanego, żeby Jonasz się modlił. Jonasz tylko powiedział, co mają zrobić, żeby się uspokoiła, żeby ta wina zeszła z tego świadka, z tego statku wraz z jego ciałem, aby zeszła do morza. Może się uspokoiło, zobaczcie. Ale wtedy Pan wkroczył. Miał Jonasz głosić miłosiernego Boga. Boga, jakiego znał. Nie tyle Bóg posłał, jak posłał go do Niniwy, aby głosić sąd też, ale przede wszystkim miał im powiedzieć, że zna miłosiernego Boga. I jeśli mówi do tego miłosiernego Boga, będziecie prosić o miłosierdzie, będziecie pokutować, to nie zginiecie. Bo Bóg, Biblia uczy nas, okazuje miłosierdzie zawsze tym, którzy o nie szczerze proszą, tym, którzy okazują innym i tym, którzy jego nie nadużywają. Jonasz się wcale o to nie modlił. Zobaczcie, modlili się tylko ci mężowie. Ale tak czy inaczej, Bóg ten, Bóg miłosierny, który za sprawą Jonasza miał być objawiony dla mieszkańców Niniwy, teraz okazuje miłosierdzie temu, który go zawiódł. Temu, który był mu nieposłuszny. Temu, który go rozczarował. Ileż to razy tak mogło się zdarzyć w naszym życiu, że zawiedliśmy Pana. Pan zlecił nam jakieś zadanie. Pan nam otworzył drzwi. Mieliśmy objawić, przekazać ludziom miłosiernego Boga. Boga, jakiego znamy, jakiego doświadczyliśmy. Poprzez świadectwa, jakie przeżyliśmy z Nim. Tymczasem z powodu naszego może lenistwa dojdziemy, dlaczego tak się stało z Jonaszem. Wybrał lżejszą drogę. I Pan wyznaczył wielką rybę. To był gest miłosiernego Boga. Miłosierny Bóg mimo wszystko, nawet kiedy zgrzeszysz, nawet kiedy okaże się, że zawiodłeś Boga, tak jak w przypadku Piotra, kiedy zawiódł go, kiedy zaparł się jego, kiedy zdradził może jego, takim Bóg okazuje swoje miłosierdzie. Czym jest miłosierdzie? Miłosierdzie zaoszczędza zawsze nam kary, na którą słusznie zasługujemy. Czym się różni miłosierdzie od sprawiedliwości? Sprawiedliwość żąda kary. Miłosierdzie zaoszczędza kary. Ten Bóg, którego znał Jonasz, to jest Bóg, którego i my znamy. Bóg wielkiego, miłosiernego serca. To wielkie, miłosierne serce interweniuje nawet wtedy, kiedy zawiodłeś Boga. Ponieważ nasz Bóg, który się nam objawił, jest Bogiem miłości. A miłość ma to do siebie. To jest pierwsza cecha miłości, że jest długocierpliwa. w swojej cierpliwości Bóg daje szansę, okazuje szansę. I dał tę szansę, okazał szansę temu człowiekowi, który go zawiódł. Lecz Pan wyznaczył wielką rybę, aby połknęła Jonasza. I był Jonasz we wnętrznościach ryby 3 dni i 3 noce. I modlił się Jonasz, a dopiero w tej sytuacji gdzieś się znalazły słowa, prawda? W tej sytuacji znalazła się i odwaga. W tej sytuacji, no, widać, że nareszcie dotarło do Jonasza, dotarła siła zagrożenia, stan, w jakim się znalazł. Nareszcie to dotarło do niego. Obudził się z tego duchowego letargu i modlił się Jonasz do Pana, swojego Boga, z wnętrzności ryby. W okolicznościach nieprzeciętnych, chyba niewielu, Biblia mówi o chyba jednym tylko człowieku, który znalazł się w takich okolicznościach. Wzywałem Pana w mojej niedoli i odpowiedział mi. Wielka lekcja dla nas wszystkich, którzy nieraz zawiedliśmy naszego Boga, prawda? A On nam okazał swoje miłosierdzie. I w tym miłosierdziu znalazł nam wyjście. Zobaczcie, miłosierdzie znajduje wyjście. Tym wyjściem był wieloryb, wielka ryba. Bóg zawsze w miłosierdziu okazuje, z jednej strony zaoszczędza nam karę, z drugiej strony pokazuje wyjście. Wyjście, tym wyjściem jest okoliczność, jest sytuacja, która nauczy ciebie modlić się, która wydobędzie z twojego serca taką najszczerszą modlitwę, bo tylko taka modlitwa poruszy serce Boże. I ta najszczersza modlitwa wypłynęła teraz z serca Jonasza. Wzywałem Panie, Pana w mojej niedoli i odpowiedział. Poznaje Jonasz swojego Boga, że jest nie tylko Bogiem miłosiernym, ale Bogiem, który w niedoli ludzkiej, jakie się znajdujesz, zawinionej z powodu nieposłuszeństwa, ale Bóg mi odpowiedział. Jest to Bóg warty wiary, prawda? Kiedy znajdujesz się już w niedoli, a zaczynasz szczerze wołać do Niego, Pan odpowiada. I z głębi krainy umarłych wołałem o pomoc. Tam się otarł o śmierć. To właśnie w tym miejscu myślał, że nastała godzina rozstania z życiem. Z głębi krainy umarłej wołałem o pomoc. Nie wołał, kiedy był już potem tam, po tamtej stronie. Ale ta śmierć zajrzała mu w oczy. Zajrzała ta kraina umarłych mu w oczy. Czasami Bóg właśnie dopuszcza do takiej sytuacji, ale zauważcie, nie opuszcza, bo to je, w tej modlitwie jest wspaniałe Jego świadectwo. Kiedy wołałem o pomoc z głębi krainy umarłych, to wysłuchał mojego głosu. Zobaczcie, kochani, czy może być jakaś bardziej tragiczna okoliczność, kiedy zajrzała mu śmierć w oczy? Czy może jeszcze coś być gorszego w życiu? Zobaczcie, a jednak kiedy woła szczerze, Bóg mówi, Jonasz daje nam świadectwo i to świadectwo poucza nas, z jednej strony zachęca nas i poucza nas, że nie ma takich okoliczności, w której byś się mógł znaleźć, nie ma takiej sytuacji, nie ma takiej pory może, który, gdy będziesz wołać do Boga szczerze z głębi swojego serca, żeby ciebie nie wysłuchał. On mówi, wysłuchał mojego głosu. Wrzucił mnie na głębię pośród morza i porwał mnie wir. Wszystkie twoje bałwany i fale przeszły nade mną. Wyobrażamy sobie. Kochani, raz tylko w życiu tam płynąłem statkiem i nie przyszło nam spać gdzieś w głębi statku, kiedy nie było tych nawet okien, pokoje te noclegowe były umieszczone poniżej poziomu morza. Wiecie, i takie przeżyłem, takie uczucie, jest to uczucie strachu, takiego lęku, jak gdybym się znalazł w głębinie przykryty falami morskimi. Jest to takie straszne uczucie, że miałem jedno tylko pragnienie, po schodach szybko wylecieć i choćby, żeby tylko ujrzeć to, co jest nad powierzchnią morza. Teraz mogę chociaż troszeczkę to namiastkę rozumieć Jonasza, o czym on mówi. Kiedy mówi, przeszły wszystkie bałwany i fale nade mną. To może obrazować nam życie nasze duchowe, kiedy fale, różne bałwany przechodzą, przetaczają się nad tobą. I czujesz, że jesteś pod ich wpływem. Że one są nad tobą, że nie masz żadnych szans pomóc sobie. Nie widzisz możliwości rozwiązania tej sytuacji beznadziejnej. Zobacz. Mówi, już pomyślałem. Jakie myśli wtedy przychodzą w takiej chwili załamania, depresji, poddania się. Jestem wygnany sprzed twoich oczu. Zobaczcie. Budzi się to sumienie, które próbował gdzieś uśpić. Teraz się budzi w tej modlitwie. I mówi, jakże będę mógł jeszcze spojrzeć na Twój święty przybytek? Panie, co zrobiłem? Czego się dopuściłem? Wtedy sięgały mi aż do gardła. Ogarnęło mnie topielisko. Sitowie wiło się koło mojej głowy, no bo przecież był w środku tego, co wieloryb spożywał. Woda, sitowie. No takie okoliczności, takie łóżeczko sobie zafundował Jonasz. To sam sobie zafundował z powodu nieposłuszeństwa. Więc każde nieposłuszeństwo, widzicie, może tylko zafundować nam nie lepszą sytuację, lecz gorszą. A wiecie, że on szukał lepszej sytuacji. Chciał uciec nie do Niniwy, w przeciwnym kierunku do Tarszyszu. A wiecie, Tarszysz to było miejsce handlu, spotkań. Tam handlowano, wiecie, czy małpkami. A więc Bóg go posyła do ludzi, a on do małpek ucieka. Gdzie mu się wydawało, że no tam się zrelaksuje wśród tych małpek, pozaglądam, porozmawiam z ludźmi, przybyszami, turystami, handlowcami, prawda? Fajne, tak jakbyś był turystą na wczasach. A tymczasem Bóg zafundował mu, nie wiedział, że spotkały go on takie okoliczności. Wody sięgały mi aż do gardła. Stąpiłem do stóp gór, zawory ziemi na zawsze się za mną zamknęły. Lecz Ty wydobyłeś z przepaści moje życie. Zdobył się na oddanie Bogu chwały. Po raz pierwszy, kochanie. Lecz Ty wydobyłeś z przepaści moje życie. Panie Boże mój, mówi Boże mój. Gdy ustawało już we mnie życie, wspomniałem na Pana. Gdy ustaje w nas w takich sytuacjach życie, wydaje się, tak jak i Pawłowi, wydawało się, że Bóg już postanowił śmierć. A jednak, choć otarł się o śmierć, to jednak Bóg go ocalił, wybawił. Lecz Ty wydobyłeś mnie z przepaści. Wspomniałem na Ciebie, gdy ustawało życie moje i tak doszła moja modlitwa do Ciebie, do Twojego świętego przybytku. I dochodzi do wspaniałej konkluzji tutaj. Ci, którzy trzymają się marnych bożyszczy, opuszczają swojego miłościwego. Stary przekład mówi, pozbawiają się miłosierdzia Bożego. Znał miłosiernego Boga. Miał w Niniwie głosić miłosiernego Boga. Tymczasem doszedł, no widzicie, doświadczenie, prawda? Doświadczenie go czegoś nauczyło. Podczas doświadczenia próby, jakże bolesnej, dotkliwej próby, doszedł do pewnych jakże błogosławionych wniosków, że ci, którzy trzymają się marnych bożyszczy, marności tego świata, opuszczają swojego miłościwego, a więc pozbawiają się miłosierdzia Bożego. Pozbawiają się miłosierdzia Bożego. A więc zobaczcie, można się pozbawić miłosierdzia, będąc posłańcem Jego, by znając miłosiernego Boga, powołani jesteśmy do głoszenia miłosiernego Boga, do przedstawienia słowem i czynem miłosiernego Boga. Tymczasem powiada, że ci, którzy jednak swoją uwagę skupiają na innych bożkach, na innych bożyszkach, bożyszczach, tam gdzie to, co ich przykuwa, ich uwagę, to jest ich bożkiem. Temu cześć oddają poprzez poświęcenie czasu, poprzez angażowanie się emocjonalne w to. Każda sprawa, każdy czyn, nawet osoba, nawet człowiek, nawet mąż, żona czy dzieci mogą być bożkiem sobie nawzajem. Ci, którzy trzymają się tych marnych bożyszczy, opuszczają swojego miłościwego Boga. Lecz, mówi, ja pragnę ci złożyć ofiarę. I zobaczcie, z głośnym dziękczynieniem. Co za metamorfoza. Przed chwilą widzieliśmy człowieka, który uciekł gdzieś tam, schował się w zakamarki i milczał, zasnął, podczas gdy inni modlili się, wołali głośno. Teraz ten sam człowiek mówi, lecz ja pragnę złożyć ci ofiarę z głośnym dziękczynieniem. Spełnię ci już, Boże, to, co ci ślubowałem. A ślubowałem podczas chrztu. No co ślubowaliśmy podczas chrztu? Że będziemy Bogu wierni, że będziemy Bogu posłuszni, z Jego oczywiście pomocą. Że wytrwamy, bo kto wytrwa do końca, zbawiony będzie. Że nie zadowolimy się tylko dobrym początkiem i miłą, przyjazną, radosną atmosferą podczas chrztu. Bo to nas nie zbawia. To jest dobry początek. Ale nie to zbawia. Zbawia nas trwanie w słowie, trwanie w społeczności, trwanie w Bogu, trwanie w obietnicach. Kto wytrwa do końca, zbawiony będzie. Trwanie w modlitwach. I spełnię, co ślubowałem. U Pana bowiem jest wybawienie. Wtedy Pan rozkazał rybie, a ta wypluła Jonasza na ląd. Zobacz, Bóg zmienia kolejną sytuację. Dopuszcza, ale nie opuszcza. W tych najtrudniejszych, najcięższych, nocnych chwilach. Czy tam miał jakiekolwiek okienko? A ciemności sprzyja depresja. Ciemności sprzyjają myśli negatywne. Ciemności sprzyja apatia. To wszystko musiał przeżyć człowiek z powodu nieposłuszeństwa. Ale zreflektował się i zaczął wołać do miłosiernego Boga, by okazał swoje miłosierdzie. Nie będę może rozwijać dalszych wątków, może to zrobię na następnym wykładzie, rozważaniu. Chciałbym tylko, żebyśmy zapamiętali dzisiaj coś, żeby nie było tak, że ktoś powiedział, no coś było ogłoszone, no może tak mniej czy więcej ciekawie, no to nie jest już to istotne, ale co, pytam się czasami, ktoś mówi, o było fajnie, ale co to fajnie, opisz mi to fajnie, bo ja chciałbym także coś uczestniczyć z tego fajnie. Nawet jednej myśli trudno nam zapamiętać. Kaznodzieja tyle się przygotowywał, tyle poświęcił. Bóg okazał łaskę poprzez to błogosławieństwo słowa, a my nic z tego nie zapamiętujemy. A cóż dopiero, żeby miało to słowo nas przemienić? Cóż dopiero, jeśli miało to słowo w nas, w konkretnej sytuacji, żebyśmy mogli je zastosować? Bóg daje nam to słowo, abyśmy to słowo przyswoili do swojej pamięci, aby w stosownej chwili, kiedy w cudzysłowie znajdziemy się w podobnej sytuacji w wielorybie, kiedy wszelka nadzieja może ocalenia życia zniknie, żebyśmy wiedzieli, że Bóg miłosierny jest z nami. I wystarczy, że do Niego westniesz, wystarczy, że do Niego zawołasz. Wystarczy, że się przyznasz do swojego nieposłuszeństwa, że przyznasz się do swojego błędu i wspomnisz, że znasz miłosiernego Boga. I że doszedłeś do właściwych wniosków. Że ci pozbawiają się miłosierdzia Bożego, którzy trzymają się tych marnych bożyszczy, marnych bożków. Które nic nie mogą nam pomóc, ani zmienić naszej sytuacji, nic przemienić, nic nam dać, ani pocieszenia, ani pouczenia. Niech dzisiaj Duch Święty chociaż wryje w nasze serca tak głęboko taką myśl, że ci, którzy trzymają się marnych bożyszczy, a nie trzymają się miłosiernego Boga, a opuszczają Go, idą w przeciwnym kierunku do zamierzonego przez Boga. Ci, no właśnie, coś tracą. Tracą wszystkie błogosławieństwa, które zostały obiecane przez miłosiernego Boga. A miłosierny Bóg w Jezusie Chrystusie nam zapełnił dostęp do wszelkich duchowych błogosławieństw niebios w Jezusie Chrystusie. A więc w Nim, dzięki Jego miłosierdziu, mamy dostęp do tych wszelkich duchowych błogosławieństw. W Nim i dzięki Niemu, kochani, mamy tę łaskę, aby niezależnie od sytuacji, w jakiej się znajdziemy, abyśmy mogli powiedzieć: Tyś mój Bóg, lecz i ja pragnę Ci złożyć ofiarę z głośnym dziękczynieniem. Abyśmy mogli powiedzieć: Panie, no skoro zawiniłem, moja wina, to ta moja wina sprowadziła, ściągnęła na mnie tę burzę. Ta moja wina, nieposłuszeństwo, to ta moja wina mnie sprowadziła do takiej sytuacji, sprowokowała Ciebie do zesłania tej burzy, sprowokowała Ciebie, żebyś dopuścił do takiej sytuacji, ale dziękuję Ci, że czegoś nauczyłeś mnie w tej sytuacji. Każde takie, bo nawet bolesne, dotkliwe doświadczenie czegoś nas uczy. Zobaczcie, jakże wyszedł potem na ląd wzbogacony Eljonasz, wzbogacony o doświadczenie. Z każdego doświadczenia, którego zwycięsko wychodzimy, a zwycięsko wychodzimy poprzez pokutę, poprzez szczery żal z powodu naszego grzechu nieposłuszeństwa. Zbogaca, to wyjście z doświadczenia wzbogaca nas o nowe doświadczenia i przybliża nas do Boga. Wzbogaca nas w nowe poznanie Boga. Zobacz, już w tym momencie Jonasz więcej wiedział o swoim Bogu niż wtedy, kiedy miał iść rzeczywiście do Niniwy, prawda? On miał może wiedzę, miał poznanie, ale nie miał doświadczenia. Jakże cenniejsza jest wiedza wzbogacona o doświadczenie. To tak, jakbyśmy tylko czytali, uczyli się w szkole biblijnej, teologię studiowali, ale nie mieli żadnego doświadczenia. I przychodzi nam służyć człowiekowi, który znajduje się w takiej sytuacji, jakiej się znalazł Jonasz. Co mu powiemy? Powiemy mu czystą teorię. Że wyczytaliśmy gdzieś w tych wielkich księgach, że taki jest Bóg. A ktoś by zapytał: a słuchaj, a czy coś ciebie spotkało z tego, co mnie spotyka teraz? Czy kiedyś się znalazłeś w takiej sytuacji, jakiej ja się znajduję? No powiesz: nie, ja Boga znam tylko ze słyszenia, ja Boga znam ze czytania, ja Boga znam z informacji. Ale kiedy przejdziesz doświadczenie jak Jonasz, to powiesz: nie, ja Boga znam z doświadczenia. Ja byłem na dnie i wołałem do Niego. Upamiętałem się, wzywałem Jego imię, liczyłem na Jego miłosierdzie i nie zawiodłem się. Przyszedł mi z pomocą, halleluja. Wyprowadził mnie z tego domu, wyprowadził mnie z tej ciemnicy na ląd. Wreszcie znowu zajaśniało mi słońce. Wyobrażam sobie, jak Jonasz zapaczony był w to słońce, prawda? Po tym doświadczeniu. 3 dni i 3 noce. Zobaczcie, było to tak ważne, że sam Pan Jezus potem wspomniał, kiedy się znaków i cudów domagali, prawda? Nic innego, niebe, żaden cud wam nie będzie dany, tylko jeden znak Jonasza. Tak jak Jezus mówi, tak jak Jonasz był w głębi morza w wielorybie 3 dni i 3 noce. Tak Syn Boży będzie w głębi ziemi, a potem wyjdzie. Halleluja. Aby być błogosławieństwem dla tych, którzy się upamiętają. Aby być błogosławieństwem. Tak jak Jonasz był potem błogosławieństwem dla Niniwy. Choć uprzedzę i powiem, że Biblia pokazuje, że nie poszedł z miłości do Niniwijczyków. Poszedł ze strachu już. Ale tak czy inaczej, Boże, a nawet ze strachu, motywowany strachem, prawda, żeby już coś gorszego go nie spotkało. No pójdę i powiem tym Niniwijczykom, prawda. A więc widzisz, dobrze, kiedy Bóg też cię nauczy, że Jego się trzeba bać. Że mieć jakiś respekt dla Niego, bo nie da się z siebie naśmiać. A Biblia mówi, a straszną rzeczą wpaść w ręce Boga żywego. I tego Jonasz się nauczył i tego nas uczy dzisiaj, kochani. I przed tym nas przestrzega, ale to słowo na następne, kochani. Tą sytuację krótko wspomnę z Nowego Testamentu. Także burza, ale to już przewidziana, wyreżyserowana, bym powiedział, przez samego Pana Jezusa Chrystusa. Ponieważ Pan Jezus powiedział, przeprawcie się na drugi brzeg. Dobrze Pan Jezus znał okoliczności, znał te okolice, to miejsce Jeziora Galilejskiego. Dobrze wiedział, że to jest tak, tym się charakteryzuje to Jezioro Galilejskie, że wystarczy 5 minut, żeby się powiał jakiś wiaterek, nagle zgromadzają się chmury i jest burza. 5 minut, nie dłużej naprawdę, bo jest to spowodowane tym, że otoczone jest to jezioro górami. Taki specyficzny jest klimat. A więc Jezus wiedział, co może ich spotkać. Ale mówi spokojnie, przeprawcie się na drugi brzeg. I potem po tym słowie sam gdzieś poszedł i zdrzemnął się. Oni się zajęli swoimi sprawami. I nagle zorientowali się, że naciągnęła burza, sztorm. I kochani, zobaczcie, do tej pory nie zwracali uwagi. Nie mieli potrzeby z Jezusem nawet rozmawiać, mieć społeczność. Zajęli się swoimi tematami. Ale kiedy zajrzało przez burzę, zajrzał strach w ich oczy. Zaczął się nalewać, łódź, wypełniać. Już widzą, że mogą za chwilę tonąć. Wtedy się zorientowali, że przecież Jezus gdzieś był z nimi. Ale chciałbym powiedzieć to, że to, co zaczęli mówić. Panie, to jest zarzut wobec Ciebie. Nie dbasz, my tu giniemy. Za chwilę możemy pójść na dno razem z Tobą, a Ty nie dbasz o nas? Jezus oczywiście wstał, bo to nie było czasu na dyskusję. Przygotował się już Jezus do odpowiedzi na to pytanie, ale już na brzegu. Mówi, wy mnie zarzucacie, że ja nie dbam, że ja coś przeoczyłem, że ja coś zapomniałem o was. Więc wstał, zgromił. Zgromił morze, uspokoiło się. Kiedy wyszli na brzeg, Jezus im dał odpowiedź. Na zarzut dał im zarzut o małowierni. A gdzież jest wiara wasza? Dlaczego zarzucił im mało wiary? Dlaczego, kochani? Skąd mieli wziąć tę wiarę nagle? Przecież wykładów nie było tam. Skąd mieli wziąć wiarę? Skoro to słowo, które usłyszeli na brzegu, przeprawcie się, to było polecenie, przeprawcie się na drugi brzeg Jordanu. Czasami śpiewałem pieśń, to wskazuje, że ten drugi brzeg to już to drugie życie z Jezusem. Na wieki wieków, tam po drugiej stronie. Pan Jezus także i do każdego z nas powiedział, przepraw się na ten drugi brzeg. Ale pamiętaj, że w tej łodzi nie jesteś sam. Ja płynę. Nawet gdy ci się wydaje, że mnie nie słyszysz, bo ja celowo zdrzemnąłem się. Nie słyszysz głosu Bożego, ale widzisz falę. Szum słyszysz. To, co widzisz, słyszysz. To, co odbierasz przez swoje zmysły, to tylko pogrąża ciebie w strachu, w stresie. Potęguje się strach, lęk. Dolegliwości się pojawiają zaraz. Będziesz szukał winnego. Wszędzie, we wszystkich. Tylko nie w sobie. A Jezus dobrał im się do Jezusa. A gdzież jest wiara wasza? A zapomnieliście. Skąd mieli mieć wiarę, skoro zapomnieli to słowo, które miało wzbudzić w nich serca wiarę? Przecież wiara przychodzi ze słuchania. Wiarę możemy mieć, kiedy to słowo przepraw się, moja córko, mój synu, na drugi brzeg. To słowo w twoim i moim sercu, bracie i siostro, daje ci wiarę. Wiara przychodzi ze słuchania, z czytania. Ale oni zapomnieli o tym słowie, które miało im dać, czy mogło im dać wiarę. I dlatego nie mieli. Gdyby poprzez to słowo spojrzeli na tę burzę, gdyby poprzez to słowo wsłuchiwali się w ten szum i łoskot wiatru, to słowo dałoby im poczucie bezpieczeństwa, bo słowo przynosi pokój w nadzwyczajnej sytuacji, w chwilach kryzysu, załamania się, kiedy do łodzi twojego życia wlewają ci się nieproszone fale, które chcą ciebie pogrążyć, byś poszedł na dno. Czego potrzebujesz? Przypomnienia tego, co ci Jezus na początku powiedział. Przepraw się. Nie powiedział, ty przeprawcie się. Przeprawmy się. Pan Jezus wszedł do łodzi naszego życia. Jest w łodzi życia. Nie może dopuścić, jak długo Jezus jest w łodzi naszego życia, nie może dopuścić, by łódź, byśmy z łodzią poszli na dno, bracie, siostry. Chociaż tyle wynieśmy z tego zgromadzenia. Nigdy nie dopuść takiej myśli. W twojej łodzi jest Jezus. Wybrałeś się na ten, przeprawia się na drugi brzeg z Jezusem. I nie tylko pamiętaj, nie tylko sobie przypomnij, żeby do Jezusa zawołać, ratuj mnie, ale przypomnij sobie, co On powiedział. Przeprawiaj się. Przeprawmy się na drugi brzeg. Halleluja. To jest polecenie dla nas. Nie tylko powinniśmy się modlić, kiedy coś nam zagraża. Kiedy jakieś fale wdzierają się do naszej łodzi. Ale powinniśmy Bogu dziękować zawsze i wszędzie. Zanim jeszcze przyjdzie burza, powinniśmy dziękować za to słowo, które wypowiedział Jezus. Przeprawmy się. Dziękuję ci, Panie. Powinni powiedzieć, dziękujemy ci, Panie Jezu, za to słowo. To słowo daje nam poczucie bezpieczeństwa. Dzięki temu słowu możemy mieć pokój. Dzięki temu słowu możemy czuć się bezpieczni. Halleluja. Stwórca, bowiem Stwórca nieba i ziemi jest dzisiaj w łodzi mojego życia. Halleluja. Wszystko jest stabilne. Wszystko jest pod kontrolą. Halleluja. Jestem w Jego cieniu. Jestem pod Jego skrzydłami. Halleluja. Halleluja, ten, o którym Biblia mówi, którego niebiosa niebios nie są w stanie ogarnąć. Ale to miejsce, gdzie jesteśmy na tej ziemi, jest uświęcone pod nóżkiem nóg Jego. To Jego obecność uświęca nas, ochrania nas, zabezpiecza nas. I to jest powód, abyśmy Bogu oddawali słowo. Dziękuję ci, Panie, za obietnicę, że będziesz podczas każdej burzy ze mną. Każda burza ma swój początek i koniec. Halleluja.
I z każdej burzy wyjdziemy zwycięsko, dlatego, że dałeś nam słowo i mamy się czego trzymać. Halleluja. Posyłasz słowo i pospieszasz, aby zostało wykonane. Dzięki Ci, Panie. Powstańmy, kochani. Dzięki Ci, Panie. Podziękujmy Bogu. Podziękujmy Bogu. Halleluja. Każdy z nas przeszedł niejedną burzę. Ale jeszcze przed nami niejedna. Czy boicie się, bracia, siostry? Czy jesteście przerażeni, że pastor zaprorokował wami sobie jakąś burzę? No one są, powiedziałem na początku, nieuniknione. Zobaczcie, taki Jonasz musiał to przejść w Starym Testamencie. W Nowym Testamencie uczniowie musieli to przeżyć razem z Jezusem. A apostoł Paweł już w tym okresie Ducha Świętego także wyszedł ocalony wraz z otoczeniem, dla którego był, w przeciwieństwie do Jonasza, Paweł był błogosławieństwem. Bo więźniowie, skazańcy, widzicie, ci ludzie, którzy mieli pod sądem być, mieli karę odbywać, skorzystali z takiego ułaskawienia, jakim było darowane życie przez Boga, którego wierzył Paweł. Halleluja. Halleluja. Dziękujemy Ci, Boże. Dziękujemy Ci za to słowo, za te przykłady wzięte ze swojej z Biblii. Dziękujemy Tobie, Panie, że to słowo przywołuje na pamięć nam każdą burzę, którą przeszliśmy. Każda burza nas czegoś nauczyła. Z każdej burzy wyszliśmy z jakimiś wnioskami, jak Jonasz. Halleluja. Że Ci, którzy pilnują tylko obożyszczy, bożków marnych, haramakana kwara, pozbawiają się miłosiernego Boga. Opuszczają, ci, którzy opuszczają miłosiernego Boga, pozbawiają się miłosierdzia Bożego. Holisti makara, zachowaj nas. Zachowaj nas od tego, byśmy się nie pozbawili miłosierdzia Bożego. Bo słowo Twoje pokazało, że te miłosierdzie swoje pokazałeś w praktyce Jonaszowi. On znał wcześniej Ciebie z teorii, ale kiedy wyszedł z wieloryba, znał Ciebie z doświadczenia. Bo usnęła mu śmierć przed oczami, Kemesza Baladana, a Ty mu poddałeś rękę. To Ty, Panie, spowodowałeś, że znowu wyleciał na brzeg, że znowu ujrzał słońce, że znowu zajaśniało mu słońce. Halleluja! Parakatija, hasambarakija karana, shabarajara da basara da basija. Dziękujemy Ci, Panie, że właśnie pokazałeś nam na tym przykładzie, że jak Jonasz był 3 dni wielorybiczy, no to tak Ty byłeś, Panie, otchłani, aby potem wyjść zwycięsko. Halleluja, halleluja. I obwieścić nam chwalebne błogosławieństwa, które przyniósł nam zmartwychwstały Pan. Dzięki Ci, Panie Jezu. Dzięki Ci, Panie, za to wielkie miłosierdzie, jakie nam okazałeś. Nie raz i nie jednej sytuacji byliśmy, kiedy było zagrożone nasze zdrowie albo życie, a jednak jesteśmy dziś i jesteśmy razem. Dziękujemy Ci, Panie, i razem chcemy jednomyślnie zanieść tę dziękczynną modlitwę. Halleluja. Dziękujemy Tobie, Panie, za to, że jesteś miłosiernym Bogiem, że jesteś wiernym Bogiem temu wszystkiemu, co obiecałeś dla nas. Dziękujemy Ci, że nasza że choć my często wierności nie dochowujemy, zawodzimy Cię, może tak jak Jonasz, nie wykonujesz dokładnie wszystkich zadań, które nam zleciłeś, a jednak korzystamy z miłosierdzia Twojego. O Panie, dziękujemy Tobie. Halleluja. Halleluja. Kamaszabara kwanta stibereswara, że zaoszczędza Twoje miłosierdzie nam kary. Dziękujemy Ci, że też Twoje miłosierdzie zawsze nam daje wyjście. Tak jak i Ty dałeś wyjście przez wieloryba. Tak dziękujemy, Panie, że dasz wyjście każdemu z nas. Dzięki Ci, Panie. Dzięki Ci. Hola maszibereswara, kiedy wierzymy, że duchem uniżonym, skruszonym sercem nigdy nie pogardzisz, bez względu na to, w jakichkolwiek byśmy się nie znaleźli sytuacji. Możemy powiedzieć, nie ma takiej sytuacji bez wyjścia, skoro Ty jesteś wyjściem. Nie ma takiej rzeczy niemożliwej, skoro dla Ciebie nie ma rzeczy niemożliwych.
jesteś Bogiem wszelkich możliwości. Dzięki Twoim możliwościom możemy patrzeć na każdą burzę jak zwycięzcy. Z Tobą wejdziemy i z Tobą wyjdziemy z niej.
Z Tobą wejdziemy i z Tobą wyjdziemy. Aleluja. I burza nie będzie straszna dla Twoich dzieci, bo nie dałeś nam ducha bojaźni, lecz nam dałeś ducha miłości i mocy. Halleluja. I w tym duchu miłości damy odpór strachom, lękom, obawom, zwątpieniom. Dzięki Ci, Panie Jezu. Dzięki Ci, że w Twoim Słowie jest życie. W Twoim Słowie jest otucha. W Twoim Słowie jest ochrona. W Twoim Słowie jest zabezpieczenie. W Twoim Słowie jest podana ręka. Twoja ręka nie jest za krótka, aby nie mogła pomóc tym, którzy dzisiaj potrzebują, Panie. W duchu się modlimy o te osoby, które dzisiaj potrzebują właśnie tej modlitwy. Będziesz budził tutaj niektórych z nas i w nocy. Nie będziemy mogli spać może, bo coś będzie nam doskwierać. Ale nie będziemy narzekać. Będziemy wzdychać i modlić się za te osoby, które położysz nam na sercu. Bo dla nich to będzie dzień. Na drugie dziś może półkuli, bo ich życie może się znaleźć dziś w zagrożeniu. O Panie, dziękujemy Tobie, że powróć nas, abyśmy byli błogosławieństwem dla tej Niniwy XXI wieku. Dziękuję Ci, Panie, aby był swoistym Jonaszem. Halleluja. Wszyscy bez wyjątku, Panie, zostaliśmy wybrani, powołani, aby być Jonaszem, aby iść do synów i córek Niniwy i powiedzieć, że znam miłościwego Boga. Znam Boga, który się może ulitować nad Tobą. Znam Boga, który może Ci przebaczyć. Znam Boga, który może odmienić Twoje położenie. Znam Boga, który może odmienić Twój los. Znam, bo tego doświadczyłem i powiem świadectwo, Panie. Ty jesteś Bogiem, który wybawia z opresji. Dzięki Ci.
Halleluja. Dziękujemy Ci, że masz więcej niż do tej pory otrzymałeś. Tak już wiele. Dałeś moim siostrom, moim braciom świadectw, doświadczenia tak wiele, abyśmy chcieli tylko zapamiętać, z iluż to trwóg wybawił nasz wspaniały, dobry Bóg. Halleluja. Amen.